Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś goście w studio w Gorzowie, w studio w Zielonej Górze. Rozpocznijmy od północy, tam Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego. Kłaniamy się.
Witam bardzo serdecznie.
Jest z nami też mecenas Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Witam wszystkich.
A w studio w Zielonej Górze, tu trzeba pokręcić, pośle, już będzie wszystko działało. Poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica.
Dzień dobry.
Oraz poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Jest pan radny Sebastian Cienoczołowski, reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską.
Dzień dobry państwu, witam.
Oraz Arkadiusz Dąbrowski, sekretarz struktur wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, rozpocznijmy od dobrych wiadomości dla województwa lubuskiego, zresztą nie tylko dla województwa lubuskiego, bo nie wiem, czy znacie panowie wierszyk, że od Bałtyku aż do Tatr wszyscy chwalą Polski Ład. 677 milionów złotych trafi do województwa lubuskiego, do samorządów, także do samorządu wojewódzkiego, bo widzieliśmy przecież piękne zdjęcie Tadeusza Jędrzejczaka obok wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka i ministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera, szefa Komisji do Spraw Polskiego Ładu. Wręczono promesy dla samorządowców. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy zadowoleni, tylko opozycja jakaś taka smutna. Ale rozpocznijmy może od pana Jarosława Porwicha, który reprezentując wojewodę może dwa słowa wprowadzenia, bo rzeczywiście uroczystości wręczania tych promes w Urzędzie Wojewódzkim.
No, szanowni państwo, no cieszono się, bo jest się z czego cieszyć. Naprawdę bardzo mocny zastrzyk finansowy dla samorządów. Mówię tutaj o programie chociażby inwestycji strategicznych, czyli duże pieniądze generalnie na infrastrukturę do gmin, do powiatów, do województwa. Także mocny zastrzyk finansowy, ale przypomnę, że to jest tylko, że tak powiem, pierwszy kroczek, bo oczywiście olbrzymie pieniądze są przewidziane w Polskim Ładzie i na służbę zdrowia, na poprawę infrastruktury, na cyfryzację, na dosprzętowienie. Oczywiście teraz już proceduje się w Sejmie pewne rozwiązania natury podatkowej, no bo oczywiście podwyższamy drugi próg podatkowy z 80 do 120 tysięcy. To jest naprawdę bardzo mocny temat. No i kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Emerytura bez podatku, tak? Także tych kwestii jest naprawdę całe...
No tak, ale oczywiście skupmy się na tych kwestiach związanych z funduszami. Te inwestycje będą realizowane w województwie lubuskim i wszyscy mówią, że to będzie cywilizacyjny skok dla regionu.
No będzie skok, ponieważ tutaj oczywiście powstaną nowe miejsca pracy tym samym. Oczywiście będzie poprawiona cała infrastruktura, między innymi drogowa, ale także powstaną obiekty sportowe, obiekty o takim znaczeniu strategicznym tutaj dla województwa lubuskiego. No oczywiście wygrały dobre projekty. Generalnie możemy być jako Lubuszanie bardzo mocno zadowoleni. No jest to naprawdę duża kwota pieniędzy i stąd naprawdę duża, duża radość z tych decyzji, które zostały niedawno ogłoszone. To naprawdę napawa wielkim optymizmem. Ruszą inwestycje, firmy, chociażby budowlane, też przeżyją pewnego rodzaju boom. Nakręci to koniunkturę, nakręci to gospodarkę i musimy się z tego na pewno cieszyć. I nie ma powodu do utyskiwania, tak jak to czyni opozycja.
Ale może właśnie tego utyskiwania nie ma, bo ja chciałem się poprawić, bo być może ja o tym smutku po stronie opozycji to trochę tak na wyrost powiedziałem, a jest zadowolenie i satysfakcja również tam. Bogusław Wontor, Nowa Lewica.
No, panie redaktorze, to nie da się tylko spojrzeć wycinkowo, bo to jest takie uprawianie propagandy i to, co tutaj robi pan doradca wojewody przy pana pomocy. No to są piękne czasy, bym powiedział, najwspanialszej propagandy w dziejach historii naszego kraju.
A pan poseł o tym akurat wie najlepiej, jak ta propaganda wyglądała. Dobrze. Dobrze, ale do rzeczy.
Więc trzeba spojrzeć globalnie. My pokazujemy, jakie dajemy cukierki, jakie jest rozdawnictwo, ale z drugiej strony trzeba spojrzeć jak idzie inflacja. Pytanie jest też, jak te środki zostały rozdysponowywane. Czy to był merytoryczny podział, czy bardziej układ, nie chcę powiedzieć brutalnie kolesiowski,
no, był algorytm
polityczny.
Dostali wszyscy od lewa do prawa. Przecież, panie pośle, no, samorządowcy, którzy są związani z Lewicą, z Platformą, z PSL-em. O czym pan mówi?
Ale panu doradcy pan nie przerywał.
Ale
nie. Pan przerywa.
Ale nie, bo mówi pan,
bo mówi pan
o jakichś domniemanych kolesiowskich układach,
ale
gdzie tutaj
ja
jest...
Ale ja mam prawo wypowiedzieć, że jest swoboda w radiu publicznym do swobodnej wypowiedzi, panie redaktorze.
Ale to przepraszam, czy pana koledzy samorządowcy w województwie lubuskim są kolesiami rządu premiera Mateusza Morawieckiego?
Ja widzę jedną rzecz i mam nadzieję, że tutaj mam dwóch ludzi związanych z samorządem województwa, że za chwilę powiedzą, jak został zmieniony algorytm w podziale środków dla naszego regionu.
Ale zostaliśmy pokrzywdzeni. Cały czas w ogóle kluczy, nie wie, o czym mówi.
Ale właśnie nie.
Bo ja mówię globalnie.
A nie o ośrodkach regionalnych.
Drodzy radiosłuchacze.
Merytorycznie, chociaż raz powiem.
Panie pośle, nie przerywamy. Ale oczywiście tu nie chodzi o regionalny program operacyjny, tu chodzi
Jak przestaniecie prasować, to przeszkadzać, to może pan poseł.
Jakbym mówił, jak jest pięknie i kolorowo, to bym nie miał przeszkadzania, ale jak jest coś nie po myśli, to już propagandziści przeszkadzają, bo można jedynie słusznie mówić.
To nie o to chodzi
w tym radiu. No i radiosłuchacze widzą, jak co jest. Nie, ja powiedziałem, że trzeba spoglądać globalnie na całość, bo to jest tak, jak na przykład. Ja dam tylko taki przykład.
To nie jest argument. Ale nie mówmy o kolesiostwie. To jest argument, że na przykład RPO jest przelicznikiem taki, jak pan uważa.
Dam inny przykład.
Natomiast nie nazywajmy tego w ten sposób.
Mówi się, że to pan zresztą przed chwilą, nie pan, tylko pan doradca powiedział, że stopa wolna od podatku będzie wyższa. Ale nie dopowiedział, że wzrosną też, można powiedzieć, koszty związane z ZUS-em, tak o szeroko rozumiane. Więc pracownik tak na dobrą sprawę, który średnio zarabia, to patrząc na te obłożenia płacowe, zapłaci więcej podatków niż płacił do tej pory. No i taka jest prawda. I to jest taka propaganda. Można powiedzieć, że kwota wolna od podatku jest mniejsza i podatku się zapłaci więcej, ale sumarycznie obciążeń będzie więcej.
Arkadiusz Dąbrowski,
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja wiem, natomiast czasu nie mamy dużo, a jest nas sporo osób w studio.
Globalnie spoglądając, ja nie wiem, czy można się cieszyć, patrząc na nasze województwo i się cieszę, że pan Materna jest, pan poseł jest w studiu, bo mam nadzieję, że powie szerzej niż tylko o Ładzie, ile inwestycji centralnych trafi do naszego regionu, bo my niestety z roku na rok mamy coraz mniej inwestycji i tak źle, jak jest zarządu Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nigdy nie było.
Arkadiusz Dąbrowski, w Urzędzie Wojewódzkim widziałem wielu samorządowców związanych z PSL-em. Czy to są kolesie rządu Mateusza Morawieckiego?
Nie, to jest zbyt daleko idące powiedzenie, że jesteśmy kolesiami rządu Mateusza Morawieckiego.
Ale dostaliście, przepraszam, według posła Wontora dostaliście pieniądze po jakichś nie wiadomo jakich.
Ja tak nie powiedziałem.
Ale panie redaktorze,
bez kryteriów,
zastanowić, dlaczego na przykład niektóre gminy dostały pieniądze na 3 operacje i na przykład kwotę 13 milionów złotych, a dlaczego niektóre gminy dostały tylko na jedną operację na przykład kwotę 2 milionów złotych i co decydowało wtedy o przyznaniu tych pieniędzy. Dla mnie to nie jest Polski Ład, tylko to jest PiS-owski Ład, bo tak naprawdę jest to program skrojony pod tą wąską grupę elektoratu. Kolejną walkę z mistycznymi bogatymi, nazywanymi ich teraz...
Ale dobrze, ale rozmawiamy o środkach, które trafiają do gminy.
No tak.
Znaczy, chce pan powiedzieć, że samorządowcy z PSL-u korzystają z PiS-owskiego Ładu?
Panie redaktorze, to przecież samorządowcy już dawno określili, że samorządy stracą pieniądze na Polskim Ładzie. Budżet województwa straci około 10%. I teraz czego my mamy się cieszyć, że odzyskałem rower, który mi ktoś zabrał? Czyli ktoś mi zabrał rower, a teraz...
Czy to jest rekompensata?
Z tego roweru koła tylko zostały.
Nie, no bo to jest generalnie to jest taka redystrybucja pieniędzy, czyli najpierw zabieramy pieniądze, później oddajemy pieniądze, żeby tylko to mógł propagandowo sprzedać. Jest to kolejny krok do centralizacji władzy odbierania kompetencji samorządów i my się z tym nie zgadzamy. Dla mnie to jest Polski Ład jest takim Frankensteinem, takim zlepkiem kilku po prostu rzeczy. Troszeczkę podatki, troszeczkę dotacje. Tak naprawdę może intencja dobra, bo Frankenstein też był w sumie dobrym człowiekiem, ale nawet nie wiem, czy to można istotą.
Akurat, ale dobrze.
Natomiast kwestia jest tego typu, że po prostu był nieakceptowalny, był brzydki. Dla mnie po prostu ten polski ład, spisowski ład, jest brzydkie.
Poseł Jerzy Materna zmarszczył brwi, ale posłuchajmy posła Prawa i Sprawiedliwości. Widzę, że przygotowany, bo również z informacją, jak te pieniądze w województwie lubuskim i
pan poseł nie czyta, tylko powie swoimi słowami.
Powiatach wygląda. Pan poseł to chyba na pamięć wszystko zna, tak sądzę.
No właśnie widzimy przez ostatnie kilka minut, jak opozycja się zachowuje. Po prostu skandalicznie.
Jeszcze nie zacząłem.
To przed nami,
na to tutaj, że brak inwestycji. Właśnie można powiedzieć, jak się rozmawia, dostałem wiele telefonów po ogłoszeniu tego ładu, między innymi z PSL-u, od pana skargowy, burmistrza Fabisia, który bardzo dziękował, nawet na Facebooku umieścił, mówił, pierwszy raz trzy programy złożyłem.
To mówił, że numery mu się pomyliły.
Trzy po prostu otrzymał. I jest
to
jedna
mnie
zasada,
nie dziwi akurat,
którą ale nie przeszkadzajmy.
Proponujemy w polskim ładzie.
Wzajemnie.
Chcemy przede wszystkim, i to już mówiliśmy, chcemy, żeby sięgało to po prostu do, żeby programy były w taki sposób pisane,
nie przerywa,
żeby
pan
nie, przykładowo gminy miały gdzieś w granicach, te projekty w granicach 7, 8 milionów, 9, a z drugiej strony powiaty, oczywiście gdzieś w granicach 15, 20 milionów, a duże miasta, tak jak Zielona Góra, około 30 i więcej, oczywiście te Warszawa tam około 150 milionów, bo tak było po prostu dzielone.
A to jest sprawiedliwie, panie pośle? Czy powinniśmy wyrównywać szanse?
Już mówię, o czym przede wszystkim idzie. To nie jest pierwsze rozdanie, to jest pierwsze. Będzie ponad 200 miliardów. Co kwartał, można powiedzieć, będzie rozdysponowane 20 miliardów złotych. Na końcu chodzi o to, żeby po prostu sięgnęły to polskie firmy. Co my tak zawsze bardzo chcemy, bo jeżeli ogłosimy przetarg dzisiaj, tak jak niestety, ale Małomice nie wywiązały się z pewnych problemów, pewnych.
To jedyna gmina, która w województwie lubuskim nie dostała środków.
Dwa wnioski. Po 20 milionów, dlatego nie dostała nic. Bo nie może być tak na końcu, że jedna dostanie gmina 20 milionów, a druga dostanie po prostu 5 czy 6. I w czym jest rzecz? Przede wszystkim, żeby sięgnęły polskie firmy. To nam zależy, że ten polski ład kręcił się w polskich firmach i trafiał na końcu do budżetu w postaci podatków i żeby to się
nakręciło. Ale pan pośle wie, że tak nie jest.
Na co stawiamy to jeszcze?
Propaganda.
Na kanalizację i wodociągi, na to, że, bo dotychczas
mało
Polska
czasu
jest
mamy
dopiero w 47% można powiedzieć skanalizowana. I dzisiaj nie ma już takich obostrzeń, jak było to przez 17 lat, że trzeba było spełnić pewną grupę aglomeracyjną, ilość mieć podłączeń. Dzisiaj każdy, który złoży wniosek, nawet ten za 3-4 miliony, będzie mógł realizować.
Dobrze, panie pośle, oddajmy głos Sebastianowi Ciemnoczowskiemu, radny województwa z Platformy Obywatelskiej i Klubu Koalicji Obywatelskiej. No musi być pan zadowolony z tego, że Tadeusz Jędrzejczak ten czek na tam 30 kilka milionów złotych odebrał. Te pieniądze trafią między innymi do szpitala uniwersyteckiego, w którym jest pan zatrudniony.
Panie redaktorze, no nie dam się wpisać w pana propagandę, wiem, że co panu jest...
Czy jest pan niezadowolony z tego, tutaj jak rozumiem. Płacą,
ale pan zawęża, tak jak są cały rząd, Polski Ład do tych pieniędzy, które trafiły w tej chwili.
Ale to trafią, źle, że trafiły?
Niech pan mnie nie przerywa. Które nie,
no,
trafią,
no to jest
niech
proste pan pytanie, to jest proste pytanie, panie radny. Czy to jest źle?
Ale panie redaktorze, no czemu zawsze nam pan przerywa, a panu posłowi Maternie pan nie przerywa?
Słucham, panie redaktorze, może pan wypowiadać
bardzo
swobodnie.
Proszę, panie radny. No? Proszę powiedzieć tylko, czy to jest dobrze, że te
panie
pieniądze
trafiły do szpitala,
czy źle?
Panie redaktorze, apeluję, żeby nie przerywać panu radnemu.
A ja apeluję do pana posła, żeby nie wchodził pan w rolę prowadzącego.
One jeszcze po pierwsze nie trafiły, po drugie...
A jak trafią?
Po drugie, ja mam do pana redaktora pytanie. Wie pan, skąd są te pieniądze?
Proszę wam wytłumaczyć, ale proszę powiedzieć, czy nie, to proszę, dobrze, że one trafią.
Proszę powiedzieć, skąd są te pieniądze.
Z naszych wszystkich wspólnych podatków.
Nie podatków, szanowny panie. Te pieniądze to są przyszłe obligacje skarbowe, które zostaną wypuszczone. Co to są obligacje? No
oczywiście, ale jest to rodzaj
to jest kredyt.
Zadłużenia, które wszyscy jako Polacy w podatkach będziemy później spłacać.
Wie pan co, ten rząd, inaczej, Gierek przy tym rządzie to jest naprawdę amator. Nikt w tej chwili, żaden kraj w Europie nie zadłużył w takim tempie swoich obywateli. I te pieniądze, które zostaną zabrane samorządom, bo one się z jednej strony wezmą z obligacji, które będą z czego finansowane, z tych pieniędzy podatków, które nie trafią w przyszłym roku i w następnych latach do samorządów, tylko trafią do rządu. Więc dzisiaj to jest bardzo sprytny ruch, bo i za to muszę rząd pochwalić. Bardzo sprytny ruch.
Panie
bo
zabierał, redaktorze, ja to w Komisji Finansów, to co teraz
proszę mnie nie przerywać.
Miesza pozwólmy
wszystko, ale dobrze, pozwólmy dokończyć.
Wszystko ze
bo Polski Ład to nie są tylko inwestycje.
Nie, to nie jest panie właśnie.
Dobrze,
jest,
pozwólmy dokończyć, panie pośle.
To jest środków.
Dobrze.
Niech pan nie miesza, bo ale trzeba rozróżnić. Po
dlatego
prostu.
Chciałem ale trzeba spojrzeć też globalnie.
O ocenę tej inwestycji.
Powinniśmy też powiedzieć o tym, że codziennie półtora miliona panie euro pośle. Tracimy.
Panie pośle.
I ktoś za to też
panie pośle, przerywa pan Sebastianowi Ciemnoczowskiemu. Bardzo proszę.
Pan Materna przerwał, więc rozumiem, że mam więcej czasu. Te pieniądze są zabrane Polakom, zabrane samorządom, które same mogły decydować i to jest dokładnie te same pieniądze, co dzisiaj zrobią. A dzisiaj za nich decyduje rząd i jeszcze wmawia im, że muszą być szczęśliwi. Bo pan powiedział o szpitalu. Te pieniądze trafiają do szpitala cały czas i trafiały z budżetu województwa lubuskiego. I też by trafiły. Tylko dałby je marszałek, a nie rząd i nie na te cele, które sobie wymyśla rząd. Bo Polski Ład to nie są tylko inwestycje. To jest wzrost podatków, to jest zabijanie klasy średniej.
Mówi pan
was,
to?
Koalicjant Gowin powiedział pan sam, że zabiliście Polski Ład, że zabijecie klasę średnią i gospodarkę.
Panie radny.
Dzisiaj mamy tak. 7% inflację, to jest Polski Ład. 400% wzrostu gazu, bo jeden ze szpitali, który przetarg właśnie otworzył, o 400% ma droższy gaz. To jest o prawie 100% wzrost energii. To jest prawie za 7 zł paliwo.
Dobrze.
To jest wasz Polski Ład, a jeszcze
panie
zadłużacie
radny,
kraj.
Oddajmy głos do studia w Gorzowie. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pana kolega z ugrupowania, Marek Cebula z Platformy Obywatelskiej, burmistrz, także prezes Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskiego, mówi dokładnie tak jak pan, że to jest, są pieniądze zabrane, tutaj są jakoś oddane, ten rachunek jakoś tak wygląda.
A tylko, zabrane jeszcze dużym miastom, gdzie PiS nie ma elektoratu.
Tylko, że jego pierwsza wiceprezes,
panie radny, Wrocław,
panie radny, pan, jego, no, pierwsza
wice, samorządy.
Jego pierwsza wiceprezes w tym Zrzeszeniu Wójtów i Burmistrzów mówi coś kompletnie odrębnego. Dziękuję rządowi. Pani burmistrz Dobiegniewa.
13 milionów.
I proszę powiedzieć, to są samorządowcy, którym się to podoba, no i są samorządowcy, którym się to nie podoba.
Ja ją widzę na zdjęciach z wojewodą, co chwilę jest uśmiechnięta, kocha PiS, więc co ma innego mówić.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
No, mnie jest w ogóle trudno dyskutować, ponieważ ja jestem zwolennikiem zmiany systemu. Natomiast patrząc obiektywnie na panów dyskusję, to ja się przychylam do tego zdania, że jednak lokalnie my wiemy lepiej, na co wydawać pieniądze. Koncepcja w ogóle PiS-u i prezesa PiS-u jest taka, żeby wzmacniać rolę państwa, żeby państwo decydowało w najdrobniejszych
panie mecenasie, wejdę w słowo, bo samorządy...
Nie pasuje panu redaktorowi,
to chodzi nie pomyśli.
A pan mecenas bardzo mądrze mówi.
Nie, pan mecenas mówi bardzo mądrze. Panie pośle, pan się tak nie wzbudza, bo ja posłucham do końca tego, co powie pan mecenas, tylko chciałem zwrócić
pan
uwagę...
Pan cały czas wszystkim przerywa, tylko nie PiS-owi.
Nie, przepraszam, też przerywam. Natomiast chodzi o coś innego. Chodzi o to, panie mecenasie, że pan powiedział o tym, że to jakby rząd centralnie decyduje. Natomiast to samorządy wnioskują, składając swoje zadania, które uważają, że są ważne. Więc czy można tak powiedzieć?
W przedziałkach, które określił rząd.
Proszę trochę głośniej, bo słabo pana słyszymy.
Przychylam się do tych wypowiedzi panów, którzy twierdzą, że to jest swoiste obejście, to, że daje się samorządom tutaj prawo do decydowania o czymkolwiek, do składania wniosków. Po co oni mają składać wnioski? Gdybyśmy po prostu te struktury spłaszczyli, to samorządy miały możliwość samodzielnego decydowania, na co wydawać pieniądze pochodzące z podatków. I przychylam się również do tych wypowiedzi, bo to jest matematyka, panie redaktorze, że koszty tej reformy, my ją bardzo brzydko określamy jako polski wał w Konfederacji. Koszty tej reformy poniesie klasa średnia i tu akurat pan Sebastian Ciemnoczowski ma 100% racji, ponieważ to wynika z liczb, z prostych liczb. Nie będzie można odliczać składki, wzrośnie składka na ZUS. Generalnie będziemy płacili wyższe podatki. Stale je płacimy. PiS wprowadził 45 nowych podatków, które dźwięcznie nazywa opłatami. To są straszliwe rządy. Zastanawiam się, które były gorsze, Platformy czy PiS-u. Tragedia.
Poseł Jerzy Materna zgłaszał się do
ad vocem, tak? W kwestiach.
Bardzo proszę.
I ja też chodzi o po prostu
zwyżki gazu, no to to jest po prostu...
Pojęcia państwo
400%.
Ale poczekajmy, my pojęcia nie mamy. No, posłuchajmy. No.
Było na Komisji Finansów w tym tygodniu posiedzenie, był Narodowy Bank Polski.
I nie ma podwyżek?
Przedstawił po prostu...
Pan Materna za to wie, jak odrę
przekopać. Panowie, no ale chcecie się dowiedzieć, czy nie chcecie się dowiedzieć?
Ja tylko chcę wytłumaczyć, bo pan po prostu mówi nieprawdę.
Może odrę trzeba pogłębić.
No oczywiście, że też trzeba pogłębić, jak chcesz pan wiedzieć.
Na tym się
wiele
też
rzeczy
nie znamy.
Trzeba zrobić i będzie to robione.
W każdym razie parę lat temu.
Narodowy Bank, bo było też opozycja pytała się o inflację, pytała się o to, co się dzieje w ogóle. I
inflacji wszystko. Też nie ma.
Między innymi, to jeśli chodzi o
nie ma nic, jak Kononowicz mówi.
Ropę, dzisiaj mamy ją najdroższą w historii.
Ale o gazie mówiliśmy.
Zaraz powiem, wytłumaczę, bo tu ma wszystko. To są tak zwane czynniki można powiedzieć polityczne, gdzie ropa jest dzisiaj na 88 dolarów
idzie,
za uncję.
Rzucacie na zagranicę.
Za baryłkę. Dalej, jeśli chodzi o właśnie o ropę, o gaz słynny, to właśnie państwo tak zabiegali, żeby był Nord Stream 2. I mamy dzisiaj Rosjanie po prostu pokazują swoje oblicze i dobrze, że Polska dywersyfikuje i przygotuje się na 23 rok, tak, żebyśmy mieli z różnych dostaw, budujemy przede wszystkim gazoport, rozszerzamy do 10 miliardów, budujemy na pływający gazoport też będzie budowany i to spowoduje, że nie odczujemy tak, bo dzisiaj mamy, jak chce pan wiedzieć, jeszcze najniższe te ceny gazu. A jeśli chodzi do końca, dlaczego ta inflacja jest? Właśnie trzecim czynnikiem to niestety surowce zarówno spożywcze, czyli te produkty spożywcze i surowce o znaczeniu strategicznym.
Jerzy Materna, niestety, profesor ekonomii.
Niestety, jakby był pan na Komisji Finansów, radny, to byś bardzo proszę, pan się też trochę nauczył i mówił trochę mądrzej niż po prostu...
Proszę się nie denerwować, panie profesorze.
Panowie, spokojnie. Bo ja spokojnie. Lubię, jeżeli pan nie będzie mądrego...
Mam prośbę do pana...
Gaz drożeje o 470%.
Panowie, bardzo proszę. Proszę bardzo. Naprawdę, panie radny, ja bardzo proszę o elementarną kulturę w tej sprawie.
Jest druga sytuacja, która jest bardzo ważna. Tu mówiono o to, że tak naprawdę rząd narzuca pewne środki. A co robi Unia Europejska?
Dobrze.
Teraz pytam się.
Tego nie rozstrzymamy w tym momencie.
Chce nam dać pieniądze, a rząd Polski nie chce.
Chcecie rujnować ten kraj.
Pan może na to byle co wydać.
Nie, no ale chce nam dać pieniądze, a rząd Polski nie chce.
Jakie?
No jakie chce? No chce nam dać pieniądze, a rząd Polski nie chce tych pieniędzy.
Unia narzuciła pewne statki.
Ja nie wiem, panowie, czy wy chcecie rozmawiać w dalszym ciągu w tej audycji i prowadzić merytoryczną rozmowę.
To jest monolog pana posła Maternę.
Niech pan dyscyplinuje pana posła Maternę, panie prowadzący.
Ja mam największy problem z panem posłem Wątorem, ale dobrze, to jest odrębna kwestia.
Nie ma z posłem Materną, bo cały czas pozwalał
pan mówić. Mam również problem z radnym Ciemnoczołowskim, którego teraz chcę zapytać o poniedziałkową sesję Sejmiku Województwa Lubuskiego i przechodzimy płynnie do drugiego tematu. To jest sprawa dyskusji podczas sesji Sejmiku nad odwołaniem marszałek województwa lubuskiego. Od początku było jasnym, że ten wniosek nie ma większości, natomiast inicjatorom, jak tłumaczą, chodziło o to, żeby porozmawiać o problemach w zarządzaniu województwem. Oczywiście marszałek została wybroniona przez większość koalicyjną i tutaj, tak jak powiedziałem, zaskoczenia nie było. Natomiast zaskoczeniem, można powiedzieć, pewnym był z jednej strony poziom debaty, no, taka ostra dyskusja, z drugiej strony pewien happening polityczny, którego byliśmy świadkami.
A jak zaskoczenia nie było, jak pan zawsze mówił, że władza nie ma większości?
Panie pośle, no znowu...
Mam... Nie, bo co innego jeszcze chwilę temu pan mówił.
Dobrze, ale rozmawiamy o sejmiku województwa lubuskiego, tak? To jest inny układ rządzący. Radni Klubu Samorządowe Lubuskie zostali przez widownię związaną z Komitetem Obrony Demokracji, także związanym ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej Platformy, tam przypomnieni, wyzwani od zdrajców, tak najogólniej rzecz biorąc, że nie chcą bronić tej pani marszałek, jak rozumiem, czy mają jakieś zdanie odrębne. I czy tak to powinno wyglądać, Sebastian Ciemnoczołowski?
No na pewno tak to nie powinno wyglądać, że PiS zgłasza takie niemerytoryczne uchwały, żądając odwołania pani marszałek i całego zarządu. a PiS po prostu się skompromitował, przegrał 7-22 to głosowanie. Z PiS-em w województwie już nikt nie chce współpracować. Nawet wypowiedział się Edward Fetko, co o tym myśli pan radny Motowidełko, aż z rozpaczy to skomentował, że dlaczego ten PiS taki jest dla was okropny. No dlatego, że lubuszanie po pierwsze na PiS tutaj nie głosują, a poza tym czytajmy tą uchwałę, jakie tam były zarzuty niemerytoryczne, bo po pierwsze pierwszy zarzut dotyczył tego, że pani marszałek pozyskała, czy że region dostanie mniej pieniędzy unijnych, za co odpowiada rząd, więc jakby kamyczek do własnego ogródka. Drugi argument to był taki, że marszałek nie współpracuje z samorządami, a jako pierwsza powołała Radę Samorządową w województwie lubuskim. Trzeci argument, że nie współpracuje z wojewodą, a jak powstał szpital tymczasowy w regionie, a wojewodę nie widziałem na sejmiku ani razu. Dobrze, bo on raczej nie współpracuje.
To były argumenty za panią marszałek, natomiast moje argumentów. Pytanie, przypomnę, dotyczyło jakby takiego...
Tam było kilka pytań, jak pan mi pozwoli, ja do tego też dojdę.
Było jedno pytanie, a skróciłem, że państwo uważacie, że marszałek jest oczywiście najlepsza. Opozycja uważa, że jest najgorsza. Ale i tutaj nie dojdziemy do porozumienia.
Nie tylko opozycja, nawet radni panów prezydentów Zielonej
Góry. Natomiast chodzi o pewien poziom debaty.
I to, że
jest przyzwolenie na pewnego rodzaju happeningi na sali sejmiku, coś czego
ale
do tej pory nie było.
Pan już mi to zadawał, to pytanie. No,
no i pan nie odpowiedział
na nie. No bo pan mi przerwał.
Dlatego,
może
że pan nie odpowiada
może pan trzeci
pytanie.
Raz zadać
bardzo
to pytanie.
Proszę.
Proszę bardzo,
jak
może
pan to skomentuje?
No szanowni państwo, no, sejmik jest otwartą przestrzenią, na którą mogą przychodzić różne środowiska, a to środowisko nie było środowiskiem Platformy Obywatelskiej, tylko KOD-u, o ile się nie mylę, i nie tylko KOD-u. I nie wiem, dlaczego panie i pan radny tak się tym oburzyły, bo to zależy, jak definiują słowo kałuża. Czy obraziły się dlatego, że uważają się za wodę leżącą w dziurze, czy dlatego, że pamiętają pewną historię takiego radnego z Nowoczesnej, który w innym województwie, na Śląsku dokładnie, zdradził swoich kolegów z Koalicji Obywatelskiej i za stanowiska dał się skorumpować i przeszedł
do PiS-u.
Co
powiedzieć o radnej Paluch?
I w związku z tym...
Przepraszam, co powiedzieć o radnej Paluch,
że
która
została wyrzucona
w tej chwili
z klubu PiS-u.
Wspiera Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską i głosuje razem z państwem.
Została
wyrzucona, i pracuje w marszałkowskiej
jednostce. Wyrzucona została z klubu PiS-u, tyle możemy powiedzieć.
Ale co powiedzieć o tym, że pracuje w marszałkowskiej jednostce?
Ale pan radny mówi o czymś innym.
Pytanie, że nie odpowiada na tamto.
Mówi pan o kałużach, przepraszam.
Wypowiedzi.
Panie redaktorze, jakie pytanie mi pan zadał?
Zadałem pytanie,
czy godzimy
się
nie
na tego rodzaju dyskusję.
Więc próbując odpowiedzieć na trzeci raz postawione przez pana pytanie, a pan mi znowu przerywa, odpowiadam tak. Jeżeli ktoś się czuje obrażony, to chyba widocznie ma do tego powód, bo te osoby, które są w klubie prywatnym panów prezydentów, można to nazwać PKP ZGNS, tak naprawdę startowały z innych klubów, oszukały swoich wyborców i ci wyborcy się przychodzą na salę sejmiku i pokazują i manifestują.
Dziękuję
swoją postawę i postawę
za wypowiedź, dziękuję za odpowiedź merytoryczną, jak zawsze na tak postawione przeze mnie pytanie. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego.
Pytań po prostu.
Przepraszam, panie radny. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego o inną sytuację. Słyszał pan zapewne, jak Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, skomentował panią europosłankę Beatę Kempę z Solidarnej Polski. I zapewne wie pan również, bo zostało to pokazane, że rzecznik prasowy zarządu województwa lubuskiego również w bardzo brzydki sposób komentuje panią europosłankę, w ogóle w bardzo brzydki sposób wypowiada się w internecie. Pani Olimpia Tomczyk-Iwko, którą pan zapewne zna z Solidarnej Polski, napisała list do pani marszałek z prośbą o zmianę na stanowisku rzecznika prasowego, bo osoba, która stosuje taki język nienawiści, nie powinna pełnić takiej funkcji. Jak się okazało, pan rzecznik wczoraj wieczorem również w bardzo brzydki sposób panią Olimpię Tomczyk-Iwko nazwał, przyrównując również do nazistów i stosując bardzo wulgarny język. Jak w pana ocenie skomentować tą sytuację i czy pani marszałek województwa powinna odwołać rzecznika prasowego?
Nie mi osądzać, panie redaktorze, czy pani marszałek.
Jest pan politykiem i może pan osądzać.
Tak, ale jestem rzecznikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a nie rzecznikiem pani marszałek. Natomiast ja nigdy nikogo z moich adwersarzy politycznych nie obraziłem. Nigdy. Różne, widzimy po dzisiejszej audycji, że ten poziom emocji w debacie politycznej jest bardzo wysoki. I no, we mnie też te emocje buzują. Natomiast zawsze pilnowałem się, żeby po prostu nikt nie poczuł się urażony moimi wypowiedziami, ani też nie używałem żadnych właśnie obraźliwych słów, szczególnie w stosunku do kobiet, bo uważam, że jestem dżentelmenem i tej samej kultury politycznej oczekiwałbym od moich kolegów, koleżanek. Natomiast widzimy dobrze, że już od wielu, wielu lat ta debata, przykład idzie z góry, ryba psuje się od głowy i ta debata publiczna już w Sejmie jest taka bardzo agresywna. I
pamiętamy zdradzieckie mordy, nie?
Tak, dokładnie. I generalnie widzimy, że to właśnie idzie ten przykład z góry i niestety właśnie ten język taki, może nie nienawiści, ale ten język emocji przenosi się także na samorządy, co mnie martwi, bo mamy tutaj wiele problemów w województwie lubuskim, które powinniśmy się zająć, a nie zajmować się właśnie takimi rzeczami. Ja nie będę oceniał słów pana Sikorskiego, ani pana rzecznika. Myślę, że wyborcy uczynią to w 2023 roku. Mówię, od mojej formacji politycznej, od samego siebie wymagam pewnego poziomu etyki, który prezentujemy i mam nadzieję, że wyborcy to docenią.
I to jest piękne.
Być może poseł Bogusław Wątor ma jakiś wyrobiony pogląd. Ja przytoczę słowa pana rzecznika. Jak się czuje Godek, jak się czujecie wy szmaciarze, następcy faszystów, Polska wiele wycierpiała od nazioli, nazi raus. Tak pisze do pani Olimpii Tomczykiwko, rzecznik prasowy Zarządu Województwa.
Panie redaktorze, ja nie jestem i nie siedzę na co dzień w samorządzie województwa. Musiałbym znać całą sprawę. To jest wyciągnięty kontekst, więc trudno mi jeszcze...
Zna pan na pewno inne posty.
Nie znam, bo wróciliśmy dopiero dzisiaj w nocy z Warszawy, więc nie znam tego wszystkiego. Ale ja rozumiem, że pan wrzuca to, co można zahaczyć, załóżmy, dzisiaj rządzących województwem, czy opozycję w układzie parlamentarnym.
To jest świeża sytuacja.
No ale świeżą sytuacją też pośle. Jest i myślałem, że o tym porozmawiamy, tak? Że o tym porozmawiamy, że żeśmy właśnie w Sejmie przyjęli ustawy okołobudżetowe, gdzie podwyższyliśmy akcyzę, gdzie podwyższyliśmy podatki.
Czyli nie chce pan potępić takich słów.
Że porozmawiamy o tym, że w tym tygodniu też pośle. Dowiedzieliśmy się, że oprócz 500 000, które już musimy płacić dziennie do Unii Europejskiej, to teraz jeszcze będziemy musieli płacić 1 000 000. I że mimo to, żeśmy jako opozycja złożyli projekt ustawy likwidujący Izbę Dyscyplinarną, to nie został on uchwalony i codziennie wszyscy tracimy na tym, że PiS spokojnie do tego podchodzi, 1,5 miliona złotych. A z drugiej strony to, co mówił pan radny Sebastian Ciemnoczołowski, zapożyczamy się po to, żeby fajerwerki
robić. Pytanie, panie pośle.
Więc ja chciałbym, żebyśmy właśnie porozmawiali o tych kluczowych sprawach, które dotyczą państwa.
Rozmawiamy o regionie, rozmawiamy o sejmiku, o poziomie debaty, panie pośle.
Ale ja chciałbym, tak samo jak mówił tutaj mój przedmówca, wszyscy byśmy chcieli, żeby ta debata i dialog był na pewnym poziomie.
Czy będzie pan apelował do pani marszałek o odwołanie rzecznika, który stosuje taki język?
I powiem, ja jeszcze raz powiedziałem, że nie znam sprawy do końca. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, no, ja bym wolał, żebyśmy w radiu, oczywiście pana rolą jest, żeby zapytać i tak dalej, ale nie ciągnąć tego tematu, bo ja pokazałem, że są ważniejsze sprawy i tematy, tym bardziej, że skończyło się posiedzenie Sejmu.
Pamiętamy te słynne wybory, o to są te wybory, żeby nie zadawać pewnych pytań.
Rzeczy. Była też przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja tylko jeszcze jedną rzecz, bo to też jest ciekawe. Został też do pracy w parlamentarnych pani projekt ustawy, do którego tutaj odnosimy się, zakazujący demonstracji tych ugrupowań, czy tych organizacji, które są nieprzychylne rządzącym. No.
Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego.
nie miałem możliwości ad vocem do poprzedniego tematu, to jednym zdaniem albo dwoma, jeżeli pan redaktor pozwoli.
Bardzo proszę.
Więc tak, jeżeli chodzi o Polski Ład, to powiem w ten sposób, że jak słyszę tutaj argumenty pana radnego Ciemnoczołowskiego, czy Wątora, tej średniej jakości wycieczki intelektualne, czy docinki, ale... które mają zdyskredytować sam...
O, i widzi pan, to jest język,
bo bo nic nie słyszymy. Ja prosiłbym, żebyśmy tak, ad rem bardziej, a nie ad personam.
Okej, to mnie w każdym razie utwierdziło w przekonaniu, że nawet jeżeli... że z opozycją jest tak, że nawet jeżeli świeci słońce, to i tak ich za nim pada deszcz.
Dobrze, no, i tu stawiamy kropkę. Co z językiem?
Pozytywnej oceny samorządowców Polskiego Ładu. To jest po pierwsze. Drugi temat, no to jeżeli chodzi o sesję sejmiku, jeżeli chodzi o samą panią marszałek Polak, tak? No to powiem tak, dla mnie ważna jest ocena samorządowców. Ja z nimi często, gęsto się spotykam, oni mają styczność z panią marszałek i w dalszym ciągu twierdzą, a to się utrzymuje już przez lata, od 2010 roku, bo chyba wtedy została marszałkiem, czy marszałkinią, jak woli, to powiem tak, no w dalszym ciągu ją można czytać w ten sposób. Chodząca arogancja, buta, cynizm i hipokryzja. To jest zdanie samorządowców i to się nie zmienia. Ja mam w każdym razie taki przekaz do mnie dociera. To jest po pierwsze. Po drugie, ja powiem tak, pani marszałek
tego nie było w uchwale o odwołaniu.
Pani marszałek, panie Sebastianie, panie radny, bardzo proszę nie
przeszkadzać. Wspominam o merytorykę, kochany
kolega. Udało wam
się
zakrzyczeć pana redaktora razem z posłem Wątorem, ale ja bardzo proszę, żeby dać mi powiedzieć do końca.
Bardzo proszę kontynuować.
Drugi temat. To pani marszałek jest po prostu zafiksowana politycznie. Ona tylko platforma.
A co mam mówić, PiS?
Własnej osi i powiem w ten sposób. Zamiast koncentrować się na sprawach województwa, to naprawdę bardzo, bardzo dużo energii przeznacza na walkę z rządem. Tutaj atakuje ministra zdrowia, tu atakuje ministra funduszy regionalnych. Nawet
nie atakuje, tylko walczy o województwo, panie.
Jakieś billboardy, panie pośle, teraz ja mówię. Jakieś billboardy wiesza polityczne przy Urzędzie Marszałkowskim. Ja powiem tak, gdyby jej zależało naprawdę na województwie lubuskim, to ona spotykałaby się często, gęsto z poszczególnymi ministrami. Jeżeli ma z tym problem, to ja mogę to...
Co ze sprawą rzecznika zarządu województwa, panie Rzeszowie?
A jeżeli chodzi o język używany przez rzecznika województwa, przez tą całą ekipę z Platformy Obywatelskiej, którzy...
No cała się przepraszam, muszę zaprotestować. Cała ekipa z Platformy się w ten sposób nie wypowiada.
Nie, ale znaczna jej część. Chociażby, panie redaktorze, tutaj można tysiące wypowiedzi Nitrasa, Sikorskiego, czy im podobnych zacytować. Także to jest po prostu poniżej krytyki. Oczywiście to powinno być napiętnowane, to powinno nie mieć miejsca. Taki język używany w przestrzeni.
I Krzysztof Łopatowski, Konfederacja. Bardzo proszę, panie mecenasie.
Problem jest bardziej złożony. Wydaje mi się, że przyczyną tego jest zantagonizowanie społeczeństwa. I jest to celowa praca polityków. Oni się bardzo, bardzo nad tym napracowali, żeby do takiego poziomu zejść i takim językiem operować.
To w takim
jest
razie,
to celowe.
Dobrze,
jest
to w celowe. Takim razie na przykład można przyjąć, że zatrudnienie na stanowisku zarządu, znaczy rzecznika prasowego zarządu województwa było zrobione specjalnie po to, żeby podnieść temperaturę sporu tutaj w regionie, żeby w sposób cyniczny wykorzystać te mechanizmy?
Znaczy ja nie wiem, czy to akurat było takim zamiarem, natomiast niewątpliwie temperaturę dyskusji politycznej tego rodzaju zachowania podnoszą i ta kultura polityczna jest coraz niższa i to jest kategoria obiektywna, którą ja po prostu postrzegam w ten sposób. Aczkolwiek powiem tak, że język polityki musi mieć trochę emocji i musi...
Może być troszkę pikantny, ale, tak, ale nie wulgarny, panie mecenasie.
Porwiś już wie, co mówi.
To jest oczywiste. Zależy też, co określamy tymi wulgaryzmami, bo dla jednych coś może być obraźliwe, a dla innych jest to do przyjęcia. Natomiast tu jest szersza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. A mianowicie wszystko, co nie podoba się w tej chwili opozycji, a odniosę się tu na przykład do Marszu Niepodległości, zaraz jest wpuszczane w kategorię kategorię faszyzmu, w kategorię neofaszyzmu, bo tam bodajże neofaszystów z Włoch pan Bąkiewicz zaprosił, co jest słabe.
No ale sąd się wypowiedział
ja jako,
w tej sprawie.
Jako prawicowiec przyznaję. Natomiast zapomina...
No przez pana Stawiarskiego jesteście nazywani nazistami wręcz.
Ta nasza opozycja, ja mam takie określenie dla naszej opozycji tej lewicowej, to są czerwoni faszyści. Czerwoni faszyści i tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oni sobie postawili pomnik Spinelliego w siedzibie Parlamentu Europejskiego i ten jest nawet grupa Spinelliego w Parlamencie Europejskim. A więc wszelkie sprawy, które im się nie podobają, określają mianem faszyzmu. Natomiast to, że komunizm puka do drzwi i w najlepsze Unia Europejska w taki sposób funkcjonuje, to tym panom i paniom absolutnie nie przeszkadza.
Poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, no i ocena tych sytuacji, które są związane z jakby podnoszeniem temperatury, także zaostrzeniem dyskursu politycznego.
Jeśli chodzi o rzecznika, no,
proszę do mikrofonu.
Dwie kwestie padły, czy chodzi o wotum nieufności dla pani marszałek i rzecznika, więc jeśli chodzi o rzecznika, no to nie mamy prawa wpływu na to, kto kogo powoła, ale tutaj dobra była wypowiedź pana tu rzecznika z PSL-u, który mówi o tym, że to osoba powinna przede wszystkim być taka, która konsoluje, jak mówię, daje taki...
Proszę do mikrofonu mówić.
Dobry, można powiedzieć, ciepły obraz przedstawia dane stanowisko, czy w ogóle. Jeżeli ona zaognia, no to świadczy o tym.
A to może chodzi o to, że zarząd województwa i marszałek chce być postrzegana w
może, no jeżeli
taki,
taką osobę stawili, sposób. Który wiadomo z góry, że nie słynie z łagodnego języka, no to ich jest sprawa, no po prostu i ja tu dalej nie będę komentował. Jeśli chodzi o to, że złożyliśmy wotum nieufności, mamy prawo. Tak jak w Sejmie opozycja, która jest w mniejszości z góry zakład i wiadomo, jest z góry przegra, też robi to, robi cyklicznie, praktycznie na każdym posiedzeniu. Ostatnio to praktycznie, no co posiedzenie, no teraz
tylko
nie było.
To są merytoryczne powody, panie pośle.
No to bardzo, bardzo. Wy mieliście takie wspaniałe merytoryczne powody, że aż heja. My przede wszystkim... Wskazaliśmy tu jedną rzecz. Chodzi o te przyszłe RPO programy unijne na 2021-2027, gdzie wiele województw nie pisowskich, jak to się słynnie tu mówi, po prostu dostało więcej. Opolskie czy inne. To nie jest daleko nam do
czytał pan maile Dworczyka, dlaczego zabrano Lubuskiemu? Czytał pan? No to proszę
nie
podać,
będę komentował, po prostu wypowiadam się w tej kwestii, której mam, a nie będę komentował pana, bo naprawdę ten język dzisiaj to jest po prostu...
Proszę nie udawać, dlaczego nie dostaliśmy tych pieniędzy tak naprawdę.
Żenujący poziom. No,
ja nie używam brzydkiego języka.
Żenujący jest po prostu poziom. Nie, po prostu i uważam, że
zakłamuje pan bardzo dobrze wie, dlaczego panowie, nie dostaliśmy.
Dlaczego Lubuskie nie dostało? Proszę poczytać Dworczyka.
Prawdę niech pan mówi, panie pośle.
Ale ten duet Wątorowo-Ciemnoczołowski ma
bardzo dobrze. Powiem tak, przed programy sobie ustalili, że taki będzie teraz zjadka, żeby było. No,
ktoś realizują. Musi ci przerywać, jak redaktor tego nie robi.
No właśnie.
Musi być równowaga w przyrodzie.
Panie redaktorze, niech pan mi też przerywa. No, będzie dobrze.
Ja mam ochotę przerwać tę audycję, bo już zostały 3 minuty. No. 3 minuty
nie będę
do końca
mówił,
audycji.
Jeśli chodzi o mówię, prawo opozycji jest takie, żeby pokazać pewne zjawiska niepokojące. I to pokazaliśmy i teraz robimy wszystko, żeby jednak odzyskać te środki. Co prawda nie w tym programie, dobrze. Ale w Feniksie czy w innym.
Wiemy, jaka jest w tej chwili sytuacja. Natomiast
przykład ścieżki wrócić... rowerowej, które nie chcieliście, zarząd nie chciał.
Jak ci Dworczyk
mówicie, tak mówicie, że samorządy chcą, to chcą robić, a nie chcą na przykład dać na ścieżkę rowerową.
Słusznie pan poseł zauważył, że będzie ta ścieżka realizowana z Polskiego Ładu.
Dzięki Ładowi zbankrutuje.
Panowie, pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego, bądź co bądź szefa klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Lubuskiego, tak jest.
Od paru lat, jakbyś nie zauważył. Tak.
Co?
Widać, że jesteś oderwany.
Czy marszałek województwa lubuskiego odwoła rzecznika prasowego? Czy zostanie to zmienione? Czy pana nie oburza język, którym ten pan rzecznik się posługuje? Także w odpowiedzi na pismo pani Olimpii Tomczyk-Iwko.
Zaraz odpowiem na to pytanie, ale też panu zadam.
Nie mamy dużo czasu. Czy pana, przepraszam, ale ja bardzo proszę.
Ale ja chcę się wypowiedzieć.
Dajmy sobie pytanie.
I od razu przez swobodną odpowiedź. Proszę odpowiedzieć,
to jest publiczne radio.
Prosto w oczy, proszę.
Ale czemu pan chce, żeby pan Ciemnoczołowski odpowiadał to, co pan chce usłyszeć? Nie, bo ja wiem to, co chcę powiedzieć.
Publiczne radio, propaganda, zabiera się głos.
I panie radny,
tak się tutaj traktuje opozycję.
Tak czy nie? Czy tak marszałek województwa
zrobił?
Ja nie jestem stroną sporu, ale stroną sporu są ugrupowania polityczne. Proszę powiedzieć, czy marszałek odwoła tego pana
jest ta
rzecznika.
Propaganda właśnie pana rzecznika.
Czy może pan odpowiedzieć na proste pytanie? Panie Sebastianie Ciemnoczołowski.
Czy panu się podoba takie określenie, jak świnie, łajdaki, mędy, kreatury, ci, którzy stoją tam, gdzie stało ZOMO, ubeckie szmaty, resortowe dzieci, lewactwo, zdradzieckie mordy? Bo mi się nie podoba, ja nie używam takiego słownictwa. I pan Maciej Stawiarski jako rzecznik pani marszałek i całego zarządu nie używa takiego języka, pracując na tym stanowisku.
No ale słyszeliśmy, jak to, wyzywa od nazistów Olimpię Tomczyk-Iwko i jej środowisko polityczne.
Może nazistów trzeba, nie wiem, czy pani Olimpia
Tomczyk,
nie znam jej.
Czy można mówić o nich na ziole?
O prawdziwych nazistach tak należy mówić. Jeżeli prywatnie na swoim Facebooku
ale
gdzieś tam
Lewak
napisał pan, Stawiarski, nie
a
rzecznik.
Pan, panie redaktorze, że dla Konfederacji jest to delikatne określenie,
do...
więc o czym mówisz?
30 sekund do wiadomości Polskiego Radia Zachód. Ja chciałbym
najpierw przeklinają, a później mówią, że ktoś, że ich to boli, że ktoś
udział w dzisiejszej audycji, a mówili do państwa moralność. Poseł Bogusław Wątor z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, miłej soboty.
Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak zwykle dyplomatycznie, Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Państwu dziękuję, redaktorowi nie.
Krzysztof Łopatowski z Konfederacji, a ja panu dziękuję. I Jarosław Porwich, doradca wojewody lubuskiego. Kłaniamy się do usłyszenia. Kłania się Janusz Życzkowski.